czarny, czerwony i żółty. Trzy mikrofony w naszym studio w Rzeszowie, na lotnisku w Jasionce. Gośćmi Poranka Wnet są pan Grzegorz Kawalec i pan Krzysztof Mazura. Prezes i wiceprezes, współwłaściciele firmy Mega Rolex. Dzień dobry panom.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Historię naszego spotkania, przypadkowe spotkanie przed hotelem cztery pory roku, w którym zatrzymaliśmy się. Ganek na ganku pan Grzegorz Kawalec wypowiedział to zdanie: skądś pana znam, albo nawet poznał, i tak zaczęła się nasza rozmowa, bo firma Mega Rolex zajmuje się, nie jest tutaj na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, tylko jest taką firmą rodzinną, którą założyli panów ojcowie. Panowie przejęli rządy w tej firmie, chociaż wszyscy jesteśmy w jednym wieku, mniej więcej w jednym wieku. Może pan Grzegorz Kawalec jest trochę młodszy, bo jeszcze 50. urodziny przed nim, przed panem.
Już po.
Czyli właściwie 50 plus, tak możemy określić wiek w naszym studiu. Panowie, jakie interesy i z kim te interesy panowie prowadzą? Grzegorz Kawalec.
Dzień dobry państwu. Od samego początku nasza spółka specjalizuje się w handlu zagranicznym. Jest to ponad 90% naszej działalności i głównie specjalizujemy się od lat w rynku współpracy na rynku rumuńskim.
I to właśnie zainteresowało. Rynek rumuński, relacje polsko-rumuńskie, dużo mówimy na temat Trójmorza. Jak handluje się, jak współpracuje się z Rumunami?
My współpracujemy z firmami rumuńskimi od 1994 roku, także jest to już w tym roku minęło 25 lat. Jest to bardzo dobra i owocna współpraca. Utrzymujemy bardzo dobre relacje handlowe i partnerskie z właścicielami tych firm, tych spółek i cały czas się, że tak powiem, w tym kierunku rozwijamy.
Mało mówimy o Rumunii. Czy Rumunia jest takim krajem dynamicznie się rozwijającym, czy też, jak piszą niektóre, jak się pisze w mediach, krajem skorumpowanym, które właściwie nie może znaleźć swojej dynamiki rozwoju?
W tym momencie Rumunia bardzo szybko się rozwija, zresztą każda nasza wizyta co jakiś czas pokazuje to, że jest ciągle coś nowego, ciągle powstają nowe bazy logistyczne, nowe firmy. Co do korupcji wiemy tyle, co z czasem oglądanych rumuńskich mediów. Jest jak w większej części Europy Południowej, ale Rumunia bardzo intensywnie z tym walczy. Sami nasi partnerzy mówią, że co rano oglądając telewizję obstawiają między sobą, którego polityka zamykają dzisiaj.
Jest to żart oczywiście polityczny.
Ale to są jakby ich wewnętrzny odbiór tego, co Rumunia w tym momencie z korupcją stara się robić.
To, co nietypowe w tej wymianie handlowej z Rumunią, to jest marka polska. Polskie produkty są w cenie w Rumunii czy nie?
Polski brand, polska marka jest bardzo ceniona w Polsce.
W
Rumunii. Dlatego między innymi nam się bardzo dobrze tam rozmawia i współpracuje. Eksportujemy różnego rodzaju towary produkcji polskiej i za każdym razem, jeżeli któraś z firm rumuńskich poszukuje towaru, to zaznacza ewidentnie, żeby to był towar wyprodukowany w Polsce. Żeby to nie była podróbka chińska, produkt gdzieś reimportowany, tylko oryginalnie wyprodukowany w Polsce.
A czym sobie zasłużyliśmy na to, że Rumuni uważają, że to produkcja w Polsce jest znakiem jakości?
No to chyba bierze się jeszcze z dawnych czasów, kiedy dużo towaru Polska eksportowała do Rumunii. Można wspomnieć jeszcze czasy RWPG, kiedy Rumunia tak naprawdę była drugim co do wielkości w ramach tego RWPG partnerem Polski. I do dzisiaj to zostało jako synonim dobrej jakości w przyzwoitej cenie. I nawiasem mówiąc, w tym momencie właśnie mamy wizytę rumuńskich partnerów, którym prezentujemy polskie rozwiązania w dziedzinie
nowych technologii
energooszczędnych.
Jakie
tu na terenie strefy.
Jakie to są rozwiązania?
Przy okazji wczoraj spotkaliśmy się w jednej tutaj z firm lokalnych naszego znajomego, firma Ledolux, która produkuje i dystrybuje nowoczesne oświetlenie LED-owe. A dzisiaj mamy rozmowy handlowe w firmie, która jest umieszczona tutaj w strefie ekonomicznej, firma ML System, która zajmuje się nowoczesnymi rozwiązaniami w dziedzinie fotowoltaiki.
My często w porankach wnet mówimy o tym, że wprawdzie produkcja w Polsce jest, ale te produkują firmy niepolskie. Czy panowie poszukują firm, które są polskie, rodzinne, w których jest kapitał polski?
Dokładnie tak, panie redaktorze. Właśnie te dwie firmy są to firmy lokalne. Właściciele ich wywodzą się z Rzeszowa, z lokalnych środowisk, mają własne pomysły na rozwiązanie. Obserwujemy ten rynek po sąsiedzku, spotykamy się z nimi, prowadzimy rozmowy, chcemy sobie nawzajem pomagać.
A jakie produkty, jakimi produktami są Rumuni zainteresowani? Powiedział pan, że rozpoczęła firma działalność w 93 roku, to wtedy na pewno ten asortyment eksportowy był zupełnie inny. Jaki?
W tamtych czasach Polska miała wielką renomę, jeśli chodzi o przemysł ciężki. Myśmy zaczęli nasz rozwój organiczny firmy od eksportu części zamiennych do maszyn budowlanych, silników wysokoprężnych. Tutaj chodzi o produkcję stalowej woli, chodzi o produkcję WSK Mielec, WSK Rzeszów.
To są marki, które w tej chwili zamieniły swoje szyldy, są zupełnie inne, stanowią takie podstawę tej doliny lotniczej, która rozwija się tutaj w Rzeszowie. Rozumiem, że ten przemysł ciężki w Polsce miał kłopoty, wiele bankructw, zmian właścicieli, to teraz ten asortyment się zmienił. Co innego panowie eksportują do Rumunii?
Tak jak wspominaliśmy, nawiązujemy współpracę i zaczynamy pojawiać się w Rumunii ze sprzętem wysokich technologii, a oprócz tego nadal wysyłamy wyposażenia dla Horeki, dla przemysłu turystycznego tam na miejscu.
Na przykład, jaki produkt cieszy się, polski produkt cieszy się dużą popularnością?
Tak jak wczoraj rozmawialiśmy, daliśmy przykład, na przykład rozwiązania takiego, że podczas rozmów handlowych na ostatnich targach w Bukareszcie jeden z naszych znajomych zapytał się, czy nie możemy mu znaleźć fajnego producenta dobrej jakości materacy. Polskiego, nie włoskiego, nie tureckiego, nie chińskiego. Znaleźliśmy takich dwóch producentów w Polsce na Śląsku i z sukcesem wyeksportowaliśmy kilka partii tych produktów. Są bardzo zadowoleni, nie ma żadnych reklamacji i liczymy na to, że będą dalsze zamówienia.
Firma, skala firmy jest jaka?
My należymy niestety do mikroprzedsiębiorstw.
Czyli poniżej 1000 zł rocznie?
Nie.
Chodzi o zatrudnienie. Tak?
Mówimy o zatrudnieniu w tym momencie.
O zatrudnieniu, nie o przychodach i obrotach.
Nie, przychody mamy godne.
Cieszą się panowie z tego, z idei Międzymorza, Trójmorza, z tego, że w polityce zagranicznej Polski jest Rumunia, stała się ważnym krajem?
Bardzo się cieszymy.
A czy Rumuni się cieszą?
Rumuni też się cieszą.
Ale dlatego, czują to i rozmawiają o tym w prasie i w mediach rumuńskich?
Nie śledzimy tak blisko mediów rumuńskich, natomiast z rozmów
przy stole
zawsze wiadomo i od zawsze było wiadomo, że naprawdę Rumunia więcej wie o nas niż my o Rumunii i takie zbliżenie z każdej strony to powinno mieć tylko plusy.
Grzegorz Kawalec i Krzysztof Mazurak, firma Mega Rolex, są w naszym studiu, ale przy telefonie jest dr Jacek Bartosiak. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
Zaczęliśmy rozmowę o Trójmorzu. Strategiczne znaczenie Trójmorza na globie jest jakie?
No na razie jeszcze może nieduże, ale potencjalnie, gdyby to powstał jeden blok państw sojuszniczych wspierających się gospodarczo, skomunikowanych na trasie, na drogach południkowych, mogłoby być spore między Eurazją a Europą, między Rosją a Niemcami, między Europą morską, Europą czy Eurazją kontynentalną. Byłaby to taka przestrzeń monopolizująca, przepływy strategiczne i ruch. Bardzo potrzebna i korzystna dla Anglosasów, dla Amerykanów. No i można by jeszcze tak tutaj długo mówić na ten temat.
A czy na takiej geopolitycznej mapie to, że istnieje taka Dolina Lotnicza w Rzeszowie, gdzie są inwestycje może w skali światowej nie tak duże, ale to jest jednak kilkanaście miliardów euro już tutaj zainwestowanych, czy to ma znaczenie i czy takie rzeczy są dostrzegane?
No pewnie, że ma znaczenie. Jak ziemia rzeszowska właściwie w połowie drogi, niemal w połowie drogi między Morzem Czarnym a Morzem Bałtyckim, właściwie też do Adriatyku, przez przejęcie Dukielską, nie jest daleko, ludzie jeżdżą tam chyba często bardziej niż na Bałtyk. Ma to oczywiście jak najbardziej znaczenie, tak?
Ale teraz oczy tych geostrategów są skoncentrowane bardziej wokół Iranu i Jemenu, wokół szlaków żeglugowych. Szef sztabu amerykańskiego Joseph Dunford powiedział o tym, że chce, żeby siły międzynarodowe kontrolowały bezpieczeństwo na tym szlaku. Co to oznacza?
To oznacza, że Amerykanie bardzo by chcieli, żeby sojusznicy, czy raczej Zachód, czy sojusznicy ich, wspierali w utrzymywaniu ładu międzynarodowego. Tak jak wielokrotnie, panie redaktorze, rozmawialiśmy, ład międzynarodowy nie jest jakąś pustosłowiem, czy czymś abstrakcyjnym, jest to coś bardzo konkretnego. Otóż ten ład wisi na okrętach marynarki wojennej USA, które zapewniają wolność przesyłów strategicznych przez Ocean Światowy, czyli wolność przepływu ludzi, towarów, kapitału, tego wszystkiego, co się porusza. To powoduje, że mamy to jeść, iść, czym się poruszać, części zamienne przychodzą. I to jest główna arteria międzynarodowa. I Amerykanie są wkurzeni na sojuszników, że ci nie chcą im pomagać w utrzymywaniu tego ładu, a korzystają z tego ładu, tak przynajmniej Amerykanie uważają. A mają Amerykanie tyle wyzwań, a to Chiny, a to Iran, a to piraci, a to inne problemy, i a glob jest ogromny, a Ocean Światowy jeszcze też jest ogromny i nie mają wystarczających sił, to kosztuje, to są pieniądze, to są wyzwania polityczne, a to trzeba sobie radzić potencjalnie z Iranem, a to z kwestią przybrzeżną w Jemenie, przy Jemenie, a to kwestią z różnych innych miejsc, no i to kosztuje, tak. To kosztuje. To są obciążenia, które tworzą zobowiązania i Amerykanie oczekują i to wyraźnie sygnalizują, że sojusznicy będą im pomagać. No i tu się niestety pojawiają wyraźne pęknięcia oraz prawdziwe wyzwania, bo sojusznicy nie bardzo chcą i nie bardzo mogą. No bo niby czym, niby jak, niby za to, znowu to kosztuje. I taka klasyka, jak to w życiu. No i kto miałby robić? Który z sojuszników? Tylko ci, co są nad morzem położeni, czy może wszyscy, a ci inni, na przykład my, mamy wyzwania tutaj bardziej rosyjskie, trochę nas chyba mało interesuje Jemen, Iran, prawda? No i teraz kto ma im pomagać właściwie? No i tu się pojawiają pęknięcia, różnice interesów, zarządzanie konfliktami interesów i całą tą kwestią. I na tym polega właśnie to, że ład światowy jest rozchwiany, a właściwie można powiedzieć, że nie istnieje już ten ład światowy, który znamy z ostatnich 30 lat.
Mówi pan, że ten ład światowy... Nie, jedno słowo komentarza. Jemen jest w kręgu zainteresowań Kuriera Wnet. Nie wiem, czy do pana dotarł nowy numer Kuriera Wnet. Tam na pierwszej stronie opisujemy to, co dzieje się w Jemenie, jak ważnym miejscem, jak tragicznym miejscem teraz na mapie świata jest Jemen. Tam jest prawdziwe piekło, bo Jemen stanowi w tej geostrategii stanowi bardzo ważne miejsce.
No tak. Przede wszystkim jest konfliktem zastępczym między Arabią Saudyjską a Iranem. Tak. I jak to wielokrotnie w historii bywało, jest używany do tego, tak, że tam się ogniskuje konfrontacja pomiędzy regionalnymi potentatami.
które mają swoich sojuszników, Arabia Saudyjska w Stanach Zjednoczonych, Iran, właściwie nie wiadomo, w Rosji, w Chinach, a może w jakimś innym miejscu. Powiedział pan, użył pan słowa nie po raz pierwszy, że ten ład światowy właściwie nie istnieje, ale na jakiej podstawie i dlaczego my tego nie dostrzegamy w życiu codziennym?
Często nie dostrzegamy na przykład tego, że topnieje góra lodowa. W pewnym momencie dopiero widzimy tego konsekwencje, jak ona zniknęła. Nie widzi się pewnych procesów. Tak samo, chociaż przyznam się, że akurat w obecnym przypadku chyba widzimy, panie redaktorze, że nie istnieje ład światowy. No dlatego, że jeżeli jesteśmy w Warszawie i widzimy, że jest ogromny napływ Ukraińców do Polsce. Widać to w każdej kawiarni, w każdym miejscu i tak dalej. Po części jest to symptomem tego, że niestabilna jest Ukraina. Nie wiadomo jest jej przyszłość, bo jest szarą strefą między Zachodem a Wschodem. W wojnach w Donbasie, w okupacji krymskiej, przejawia się to parcie w strefie zgniotu, które wypycha ludzi, którzy nie mogą znaleźć stabilizacji. To jest symptom. Symptomem jest również to, przecież ciągle słyszymy o modernizacji Wojska Polskiego, przez smyku suwalskim, widzimy wojska amerykańskie przejeżdżające przez Polskę i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o zakupach F-35. Jak gdyby było wszystko stabilnie, byłby ład, te pieniądze byłyby wydawane na co innego. No zupełnie co innego, na niewojskowe potrzeby. Więc jednak odczuwamy to zdecydowanie. Mało tego, słyszymy co jakiś czas o tym, że autotankowiec został zatrzymany na przykład, prawda, przy Gibraltarze, albo zostało coś innego wykonane. I to jest przejaw tego, że nie wiadomo, jakie reguły obowiązują, skoro są takie napięcia. A z wojną handlową również widzimy bezpośrednio. No, słyszymy o Huawei, słyszymy o 5G. To jest przejaw tego, że nie istnieje już jeden katalog norm regulujących strategiczne przepływy, czyli w jaki sposób dokonuje się właśnie wymiana technologiczna, wymiana myśli, wymiana towarów, wymiana kapitału czy przepływy kapitałowe, bo kto decyduje, jak one się dokonują, jest prawdziwym władcą, czy jak gdyby ma władzę. I już w Eurazji toczy się spór o to, kto ma tę władzę. I gdzieś na Ormus, o której, jak rozumiem, pan wspomniał, Iranie, jest kwintesencją tego. Persowie mówią, że oni są gospodarzami tego miejsca. Jeżeli marynarka wojenna USA tam pływa, a to jest daleko od USA i od Ameryki Północnej, to musi rozmawiać z prawdziwymi gospodarzami Ciśniny Ormus, czyli z Persami. A Amerykanie mówią, że nie muszą z nikim rozmawiać, bo oni są hegemonem światowym i na ich barkach spoczywa ład na magistrali handlu światowego i wymiany przesyłów strategicznych. Z drugiej strony Persowie im wystrzeliwują drona i Amerykanie są wkurzeni, że nie bardzo ktoś chce im pomóc w utrzymywaniu tego ładu, a wszyscy korzystają. Niemcy handlują sobie dalej, samochody płyną na tych statkach, ropa płynie do Europy, do Japonii, do Chin, a Amerykanie muszą to utrzymywać. I to mówią, to mówi teraz administracja amerykańska. Można by wejść jeszcze w większe szczegóły. Czy ma rację, czy nie, no ale czy... tak naprawdę to ma znaczenie, czy ma rację. Chodzi o tak naprawdę układ, który funkcjonuje i on pęka. On jest jak gdyby nie do utrzymania. Nie wiadomo w tym czasie przejściowym, jakie te reguły są de facto. Stąd ten nieład.
Czyli nie możemy patrzeć naiwnie na taką wymianę zdań, które miała miejsce między Iranem a Izraelem. Najpierw politycy z Iranu powiedzieli, że jeżeli Ameryka zaatakuje Iran, to są w stanie w ciągu 30 minut zniszczyć Izrael, a w odpowiedzi premier Netanyahu poszedł do bazy lotniczej, gdzie są samoloty F-35 i powiedział, te samoloty dolecą do Iranu bardzo szybko. To nie jest zwykła wymiana zdań i taka walka na słowa, ale za tym kryje się realne tąpnięcie w polityce światowej.
Tak, za tym wiąże się prawdziwe zagrożenie i te słowa mają służyć percepcji siły, dlatego że percepcja siły jest również siłą w tym sensie, że inni oceniają, kto jak jest silny i się pod to układają, albo kwestionują tego kogoś, albo podporządkowują się pod niego, albo z nim współdziałają w oparciu o to, jak oceniają jego siłę. No i dlatego to się robi, dlatego to jest, czasami się wydaje śmieszną walką kogutów, ale tak jest, Amerykanie robią dokładnie tak samo. No, po to mówią na każdej konferencji, ile mają czołgów, samolotów, okrętów, żeby sojusznicy w Rimlandzie, Eurazji również chcieli z Amerykanami. Amerykanie dalej zachowali wpływy, dalej mieli te bazy, bo przecież z hegemonem dajemy radę i tam jest nasza przyszłość i bezpieczeństwo i stabilizacja, panie redaktorze. My tak robimy. I dlatego zabiegamy o te wojska, bo chcemy, żeby potęga amerykańska nas chroniła. Chcemy, żeby było jak najwięcej. Amerykanie przecież też nie mówią nam wprost, że nie mają tego wojska i gdzieś to i nie są skromni. Mówią, dobra, dobra, już niech odpuśćcie nam, bo my jesteśmy mało nas tutaj do Eurazji, tylko też mówią, jesteśmy mocni, silni, najsilniejsi i tak dalej, i tak dalej. No i tak wygląda, dlatego że percepcja siły jest kwintesencją. No, ostatnio modny był Czernobyl, ten serial, prawda, o wypadku w elektrowni czarnobylskiej. Przecież, panie redaktorze, Sowieci utrzymywali w tajemnicy cały ten wypadek, dlatego że chcieli utrzymać również percepcję, że Związek Sowiecki jest silny, a nie bezsilny w czymś takim. Związek Sowiecki ma przemysł nuklearny, ma naukę nuklearną i żeby kupowano od niego technologii i żeby wszystko trzymało się w kupie.
Panie doktorze. Panie doktorze, tu musimy postawić trzy kropki. Jedna dobra wiadomość, może dla i pana dobra, i radia dobra. Mamy jednego nowego słuchacza, bo pan Grzegorz Kawalec założył słuchawki i słuchał tego wszystkiego, co mówił doktor Jacek Bartosiak. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję.